Gościem Poranka Wnet Paweł Soloch, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
W marcu ubiegłego roku prezydent Joe Biden swoje wystąpienie w Warszawie rozpoczął od słów "nie lękajcie się". Jaki może być początek wtorkowego wystąpienia prezydenta Stanów Zjednoczonych w Warszawie?
To prawie po roku, a w rok po inwazji rosyjskiej na Ukrainę, na pewno przesłaniem takim wiodącym motywem, i to na co zresztą nie tylko Ukraina, Polska, państwa regionu, ale cały świat czeka, to będzie deklaracja tego, co Ameryka gotowa jest jeszcze zrobić. To jest taki pewien paradoks. Amerykanie mówią, prezydent Biden mówi to, co o tym, co Stany Zjednoczone gotowe są uczynić. W Europie częściej słychać głosy, czego Europa zrobić nie potrafi, więc to będzie na pewno element jego wystąpienia. Oczywiście podsumowanie tego, co przez ten cały rok się wydarzyło, jaka jest perspektywa amerykańska i również perspektywa amerykańska jako lidera wspólnoty tych państw, które agresji rosyjskiej się przeciwstawiają.
Na ile to może być przemówienie bardziej zdecydowane, bo zdaje się, że jesteśmy w innym momencie tej wojny i w innym stopniu zaangażowania się w tą wojnę są same Stany Zjednoczone.
Oczywiście jesteśmy, ja przypomnę, że to ubiegłoroczna wizyta prezydenta w naszym kraju, prezydenta Bidena, rozmowy z prezydentem Dudą, spotkania z Polakami, jego wystąpienie na Placu Zamkowym, ono też nadało nowego impulsu, nowej dynamiki zaangażowania amerykańskiego, a co za tym idzie, zaangażowania pozostałych państw tej wojnie, o czym wiemy i co podnosimy, nasz prezydent, premier, nasze władze też podnoszą bardzo często, zaangażowania ciągle jeszcze nie takiego, jakie byłoby wystarczające po to, żeby Ukraina zwyciężyła w tej wojnie. Więc oczywiście jesteśmy w innym punkcie. Jesteśmy pełni, i pewno o tym prezydent Stanów Zjednoczonych będzie mówił, że jest pełen podziwu dla oporu, jakie stawiają Ukraińcy, ale też no, oczekujemy, że zarysuje perspektywę działań w najbliższych tygodniach i miesiącach, bo pewno ta wojna się nie skończy w ciągu najbliższych tygodni.
Też wracając do tego wystąpienia z marca roku ubiegłego, wtedy prezydent Joe Biden mówił, że ten konflikt potrwa nie tygodnie, nie miesiące, ale lata. Teraz to się sprawdza. Za chwilę będziemy mieli rocznicę i nic nie wydaje się, nic nie wskazuje, żeby ta wojna miała się szybko zakończyć. Co to świadczy także o spoistości Zachodu, czy przez ten rok przywództwo amerykańskie scementowało się, utrwaliło się w świecie zachodnim?
No, jesteśmy jednak w takiej sytuacji dość ambiwalentnej, bo tak, oczywiście w ciągu tego roku i przywództwo amerykańskie jest mocniejsze niż to było rok temu i mimo rozmaitych zastrzeżeń, które możemy zgłosić, jednak ta spójność państw Zachodu wykraczająca poza wspólnotę Sojuszu Atlantyckiego, no bo przecież są również w tej koalicji i inne państwa, co symbolizuje ten format Rammstein, gdzie jest prawie 50 ministrów obrony z różnych państw, którzy debatują nad tym, w jaki sposób pomagać Ukrainie, więc spójność Zachodu jest większa, leadership amerykański jest niekwestionowany, natomiast wojna nie jest rozstrzygnięta i pamiętajmy, że w tej wojnie Rosjanie mają dwa atuty ciągle niewyczerpane, mianowicie zastępowalność poległych żołnierzy, są w stanie przeprowadzać kolejne mobilizacje i czas. Ewidentnie Rosjanie grają, wydają się grać na czas, który może osłabić, liczą na to, że to osłabi spójność naszego bloku. Chociażby pytanie jest, jak długo i same Stany Zjednoczone, bo to one są tym wiodącym motorem, i wszystkie inne państwa Europy będą gotowe nie tylko ponosić koszty, ale zwiększać te koszty na rzecz Ukrainy. Tutaj w grę wchodzą miliardy dolarów, miliardy euro. Czy ta wola podtrzymania dynamiki, bo to nawet nie o to chodzi, żeby tą pomoc utrzymać na tym samym poziomie. Musimy dawać więcej, musimy doprowadzić do przełomu w tej wojnie, tak? Więc to są duże znaki zapytania. Na razie no, nie wygląda to tragicznie, mimo że no, los Ukraińców, Ukrainy jest dramatyczny w tej chwili i los ich zauważył. Natomiast spójność Zachodu nie wygląda to wszystko źle, ale to nie do rozstrzygnięcia mamy ciągle jeszcze niestety daleko.
Panie ministrze, Paweł Solo, gościem Poranka Wnet, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Pan organizował, czy współorganizował tą poprzednią sprzed niemalże roku wizytę Joe Bidena w Warszawie. Teraz jest też inny klimat w relacjach bilateralnych, także wojskowych. Jest klimat, jest miejsce do bardziej konkretnych deklaracji wsparcia polskich sił zbrojnych przez Amerykę?
No na pewno będą to kwestie podnoszone przez pana prezydenta. W tej pierwszej części wizyty prezydenta Bidena w Polsce będzie rozmowa bezpośrednia obu prezydentów. Później będą te tak zwane rozmowy plenarne obu delegacji. Na pewno to będzie to miejsce, w którym te kwestie należy podnieść, ale pamiętajmy też, że wizyta prezydenta Bidena z perspektywy no nie tylko amerykańskiej, ale też wszystkich tych świata, który obserwuje tą wizytę, ma też ten aspekt globalny, to zarysowanie właśnie takiej strategii Ameryki wobec no, w pierwszym rzędzie wojny, którą Rosja toczy z Ukrainą, a no, w pewnym sensie również z całym wolnym światem. Więc to będą te dwa elementy, nasze bilateralne sprawy. My z kolei, pan prezydent, nasze władze, też działamy jakby dwutorowo. Z jednej strony oczywiście ważne jest bezpośrednie nasze bezpieczeństwo i zabiegamy i o zwiększoną obecność amerykańską i o zwiększoną współpracę, ale równocześnie zabiegamy o to, żeby ta dynamika wsparcia udzielanego Ukrainie była podtrzymana, żeby było tego wsparcia jeszcze więcej. Więc to są jakby dwa równoległe tematy, które będą na pewno przedmiotem rozmów obu prezydentów.
Siłą rzeczy, może nawet trochę za bardzo, ale porównuję, czy staram się porównać sytuację z marca roku ubiegłego, sprzed 11 miesięcy, a tą obecną. Wtedy przemówienie Joe Bidena niektórych rozczarowało. Prezydent Stanów Zjednoczonych wyłożył swoje credo polityki, wówczas credo walki krajów demokratycznych z krajami autorytarnymi, z krajami, gdzie panują różnego rodzaju systemy, nawet autorytarne czy totalitarne. Teraz jest szansa na więcej konkretów. Premier dla amerykańskiej stacji CBS powiedział, że będzie rozmawiał o zwiększeniu liczby żołnierzy amerykańskich w Polsce oraz o przekształceniu ich stacjonowania w stałą obecność. Jest szansa, jest pole, jest takie miejsce, żeby we wtorek właśnie to Joe Biden zadeklarował?
Ja myślę, że no zobaczymy. Wszystko jest możliwe, tylko musimy pamiętać, że to są pewne procesy. Czy to akurat wtorek, środa, czy to będą te momenty. Myślę, że najistotniejsze będzie ten ogólny przekaz. Przypomnę, że rok temu rzeczywiście po wystąpieniu prezydenta Bidena były też pewne głosy, takie głosy rozczarowania, że nie padły żadne konkrety. Ale właśnie po tej wizycie, właśnie po tym wystąpieniu, właśnie po tej jednoznacznej deklaracji prezydenta Bidena, który nawet w którymś momencie wezwał do tego, żeby Putin przestał być przywódcą państwa rosyjskiego, nastąpiło odblokowanie dostaw ciężkiego sprzętu. To po tym wystąpieniu, po wizycie prezydenta Bidena w Polsce, no raptem sprzęt taki jak rakiety HIMARS, jak artyleria w dalszym zasięgu niż do tej pory, przestały być dostawy tego typu broni czy czołgów, przestały być problemem. Więc też spójrzmy, raczej bym nastawiał się na spojrzenie na tą wizytę, która będzie się odbywała jutro i pojutrze, właśnie w takiej perspektywie.
To jeszcze spójrzmy na perspektywę europejską, panie ministrze. Na ile jest tak, że ta druga w ciągu ciągu niecałego roku wizyta prezydenta Joe Bidena w Warszawie. Na ile to jest tak, że to rezonuje także w polityce europejskiej? Jak ona jest odbierana, jak może być odbierana w Paryżu i w Berlinie?
Nie, no na pewno rezonuje dostrzeganiem istotnego, wyjątkowego znaczenia Polski właśnie w kontekście tego no, najważniejszego po II wojnie światowej konfliktu toczonego w Europie. To widać w komentarzach prasowych. Ja zwrócę uwagę, że prezydent, a po nim premier, odbywają równolegle jakoś w cieniu tej wizyty, czy równolegle do tej wizyty spotkania z najważniejszymi przywódcami europejskimi. To jest bardzo istotne, że mając uprzywilejowany dialog ze Stanami Zjednoczonymi, pan prezydent, rząd nie zaniedbuje kontaktów z tymi najważniejszymi partnerami europejskimi, niezależnie od bieżącej oceny ich zaangażowania właśnie w kwestie obrony Ukrainy przed Rosją. To też jest bardzo ważne. To znaczy, że będąc tak blisko i tak ścisłych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, budujemy też i przyczyniamy się, bo to jest też naszym celem, do spoistości państw również Europy w kwestii agresji rosyjskiej na Ukrainę.
A w polityce zagranicznej jest miejsce, jest możliwość gry o sumie dodanej, że to jest tak, że może i zachód Europy, i Paryż, i Berlin zyskiwać Warszawa, czy tutaj zawsze ktoś kogoś i w tym wypadku Polska rośnie kosztem Berlina na przykład?
Zyska cała Europa, jeżeli Ukraina tą wojnę wygra, tak? Jeżeli Rosja zostanie pokonana. Tu akurat korzyści są ewidentne dla wszystkich. Przecież nie konkurujemy ze sobą, kto ma być ważniejszy, tylko zabiegamy o to, żeby wkład wszystkich, czy to sojuszników w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, czy wspólnoty państw Unii Europejskiej był jak największy i przyczynił się do zwycięstwa. Więc tutaj sprzeczności interesów być nie powinno.
Dobrze, ale pierwszy rok kadencji Joe Bidena to była taka wizja Europy, że jest Berlin, z Berlinem się uzgadnia i Berlin realizuje w Europie. Teraz chyba jest inaczej.
Przepraszam. To były te pierwsze deklaracje administracji amerykańskiej, ale to w zasadzie już jeszcze w pierwszych miesiącach prezydentury Joe Bidena i później wizycie w Europie, ja przypomnę, pierwsze rozmowy naszych prezydentów podczas szczytu NATO w Brukseli. Ta perspektywa się zmieniła. Całe te formaty, które są dostrzegane przez administrację amerykańską, chociażby format tej grupy bukaresztańskiej, dziewiątki bukaresztańskiej, w drugim dniu przecież pobytu prezydent Biden odbędzie spotkanie z przywódcami 9 państw flanki wschodniej NATO, no to pokazuje, że rzeczywiście Amerykanie, administracja amerykańska, prezydent Biden postrzegają całą złożoność tej mozaiki europejskiej, gdzie oczywiście Niemcy są największym i demograficznie, i gospodarczo państwem. No ale tutaj trudno jest mówić o tym, że jedno państwo jest w stanie przewodzić całej wspólnocie europejskiej w taki sposób, jaki Stany Zjednoczone przewodzą państwom zachodnim, jeśli chodzi o konfrontację z Rosją.
Opozycja mówi, ta wizyta to żadna zasługa polskiego rządu, po prostu sytuacja jest taka, a nie inna, że Biden do Polski przyjeżdża.
Co ma mówić opozycja? Zasługą polskiego rządu, polskich władz jest przede wszystkim to, w jaki sposób Polska zachowała się tuż i przed agresją, i w pierwszych dniach agresji, koordynując, współorganizując pomoc udzielaną przez Ukrainę. Są inne państwa, które też graniczą z terytorium Ukrainy, a jednak to Polska jest tym kluczowym państwem, ze względu na postawę władz polskich, oczywiście wspartą i wynikającą z postawy całego polskiego społeczeństwa, ponieważ wszyscy Polacy zachowali się w sposób jednoznaczny, wspaniale, spontanicznie, ale też akceptując, powiedzmy, ciężary związane z faktem, że u naszych granic jest prowadzona wojna i my w tej wojnie wspieramy Ukrainę. Polskie społeczeństwo i polskie władze są w tym momencie monolitem w większym stopniu niż wiele społeczeństw zachodniej Europy. To jest nasz atut, ale pierwsze decyzje rządu, zgoda na przybycie Amerykanów, przygotowania do wojny, przecież to trwało, to świadomość, że ta agresja rosyjska ma nastąpić, ona była parę miesięcy co najmniej wcześniej, te przygotowania do tego, co się może stać, trwały parę miesięcy wcześniej. To była już wtedy ścisła współpraca z Amerykanami, współpraca z naszymi sojusznikami, także i te decyzje w pierwszych dniach, deklaracja bezwarunkowej pomocy, przekazywanie sprzętu wojskowego, w masie 250 czołgów i tak dalej. To były te elementy, które również budowały nie tylko nasz prestiż, ale też budowały zaufanie w relacjach między nami, a naszym najważniejszym sojusznikiem, jakim są Stany Zjednoczone.
Panie ministrze, gościem Poranka Wnet Paweł Soloch, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Wyobraża sobie pan minister, że w tej wizycie nie weźmie udziału prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski?
No o tym do tej pory nie było mowy, ja nic na ten temat nie wiem i nawet gdyby taka wiedza była, no to nie byłaby ujawniana w tej chwili, więc można na tą chwilę powiedzieć, że ta obecność prezydenta Zełenskiego nie jest przewidywana. W każdym razie nic oficjalnie na ten temat nieoficjalnie nie jest mówione.
No ale z drugiej strony, jaki byłby to symbol, gdyby do takiej wizyty doszło?
No, zapewne tak, więc mówię, ale nie żadnych informacji na ten temat ja nie posiadam i z tego co wiem, nie ma żadnych spekulacji nawet na ten temat w przestrzeni publicznej. Oczywiście wszystko jest możliwe. Jak zawsze w takich sytuacjach, pamiętajmy, że mamy też taką specyfikę właśnie, chodzi tutaj o kwestię bezpieczeństwa, ale też jest duża dynamika działań na Ukrainie samych. Tam też różne rzeczy mogą się właśnie tutaj wokoło tej daty rocznicowej agresji rosyjskiej wydarzyć.
Panie ministrze, mamy koalicję czołgową, która się utworzyła i która działa. Trwają szkolenia od już 2 tygodni żołnierzy ukraińskich w Polsce na czołgach Leopard właśnie. Teraz pojawia się kwestia przekazania Ukrainie myśliwców także F-16. Wczoraj został opublikowany wywiad dla ukraińskiej telewizji 1+1, wywiad prezydenta Andrzeja Dudy, który mówił, że jest to możliwe, ale mówił także, jak trudne byłoby to dla Polski, bo Polska tych myśliwców ma 48, nie za dużo i ich oddanie byłoby rzeczą bardzo trudną dla Polski, a na pewno niemożliwą samodzielnie. Jest szansa na szeroką koalicję w ramach NATO przekazania nowoczesnych myśliwców w stronie ukraińskiej?
No tak jak pan prezydent to mówił, takie wysiłki są podejmowane. Mamy pewne doświadczenia z koalicji czołgowej, ale też trzeba stwierdzić, że to są wysiłki niewystarczające. Jeżeli chcemy skrócić tą wojnę, bo to jest rzeczywiście wojna na wytrzymałość i wyniszczenie, taka wydaje się być strategia rosyjska, no to w tej chwili z koalicji czołgowej na razie udało się sklecić batalion, tak? To za mało. Ukraińcy w tej chwili potrzebują paru nowych brygad pancernych, a nie batalion. No oczywiście to jest, mówię, zawsze jest to ruch w dobrym kierunku i tak samo, jeżeli będziemy mówili o samolotach, była też mowa, bo wspominane też o tym, że łatwiej jest przekazywać, jeżeli jeszcze są nadające się do użytku samoloty postsowieckie, ponieważ wtedy szkolenie pilotów, praktycznie nie ma problemu ze szkoleniem pilotów, bo piloci ukraińscy potrafią na migach czy na SU latać, i o tym też mówił pan prezydent. Oczywiście każdy rodzaj broni, ale i do bieżącej broni dostawa amunicji jest wielkim, potężnym problemem, o czym wspominał też po spotkaniu ostatnich ministrów obrony NATO, sekretarz generalny NATO Stoltenberg, że za mało produkujemy amunicji. Nie jesteśmy w stanie dostarczyć my, to znaczy wspólnota zachodnia, wystarczającej ilości amunicji strony ukraińskiej, mamy małe zapasy, więc oczywiście nowe systemy broni, ale też amunicja do tych systemów, które już na Ukrainie są, już na Ukrainie walczą. No to są, jak pan redaktor sam zauważa, dylematy przede wszystkim prowadzenia wojny, a nie dylematy dyplomatyczne, przed którymi w tej chwili stoimy.
I to jest pytanie, czy w tym aspekcie, już ostatnie pytanie, w aspekcie czysto technicznym, amunicyjnym, wizyta Joe Bidena może coś zmienić? Mówi się, że podobno przemysł amerykański wchodzi na, może jeszcze nie wojenne, ale na wyższe obroty produkcyjne.
No tak, dobrze by było, gdyby podobne procesy zaszły w Unii Europejskiej. Mowa jest, i do tej pory nie udało się to zrealizować, o koordynacji działań, o niekonkurowaniu między sobą przemysłów i wycinaniu wzajemnych przemysłów zbrojeniowych w Europie, tylko budowania wspólnych mechanizmów i działania na zasadzie uzupełniania po prostu się wzajemnego. No tylko, że tutaj nie ma czasu. Te procesy nie mogą trwać latami. To nie może. Chodzi nam o to, żeby wojna zakończyła się jak najszybciej. Jeszcze raz powtórzę.
A które państwa blokują takie decyzje, żeby Unia Europejska wspólnie podzieliła się na odpowiednie segmenty produkcji amunicji chociażby?
To jest, panie redaktorze, to jest konglomerat sprzeczności różnych. Jedne są na poziomie politycznym, państwowym. Wiadomo, najsilniejsze przemysły zbrojeniowe, no, Wielka Brytania jest poza Unią Europejską, w oczywisty sposób ma Francja i Niemcy, też Włochy, ale też są jeszcze, oprócz tego są interesy samych firm, które są prywatne, które prowadzą własną jeszcze grę, więc to jest dość skomplikowany proces. Oczywiście wiele zależy od decyzji politycznych. Taki sens ma wizyta prezydenta Bidena, że to, proszę pamiętać, że to przesłanie, które tak jak było zresztą w marcu, to co część opinii u nas w Polsce przyjęła, że prezydent Biden obiecał, może powiedział za mało, mógł powiedzieć więcej, ale on też przemawiał i do swojego elektoratu, do Amerykanów, i do społeczeństw, do narodów całej Europy. Takie też będzie przesłanie tej jego najbliższej wizyty, niezależnie od rozmów bilateralnych naszych prezydentów, gdzie w cztery oczy mogą tam jakieś sprawy istotne już bezpośrednio dla Polski być załatwiane.
Szczególnie, że z Warszawy to może gorzej widać, ale z Waszyngtonu znacznie lepiej wizyta i przemówienie także odbywa się w cieniu prowokacji chińskich.
O, no więc właśnie, więc tutaj jest w tle, i o tym my też musimy pamiętać, prawda, że musimy to widzieć, że Ameryka i polityka amerykańska też balansuje, tak, między tym zaangażowaniem w walkę z agresją rosyjską na Ukrainę, a narastającym napięciem w relacjach z Chinami, konfrontacją z Chinami, więc tutaj ich uwaga też jest podzielna w większym stopniu niż nasza, bo my przede wszystkim i słusznie patrzymy tutaj na nasze najbliższe sąsiedztwo i na tym się koncentrujemy.
Powiedział Paweł Soloch, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Panie ministrze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Ja również dziękuję.